Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 460. Właściwie ten odcinek, ja nazywam się Damian Paluch oczywiście, Damian Paluch aka Dachman. I właściwie ten odcinek to jest zapowiedź plebiscytu Fantasmagierie roku 2019. Jak wiecie, od kilku tygodni właściwie czy na stronie Fantasmagierii, czy w grupie Fantasmagierii można znaleźć link do ankiety. Ankietę, w której wybieracie tytuły, które uważacie za najciekawsze, które pojawiły się w minionym roku. Będą to tytuły też, będzie tego też lista i będziemy te tytuły omawiać w następnym odcinku. Będzie taki specjalny z pompą, wielkie podsumowanie roku 2019. Oprócz tego będzie kategoria gra rozczarowanie, czyli niekoniecznie to musi być najgorsza gra, która wyszła w roku ubiegłym, ale jest to gra, która zdecydowanie okazała się nie tym być, czego byśmy się spodziewali, tak? I to jest, ja kilka takich tytułów właściwie mam i to jest bardzo smutne, że akurat w tym roku więcej jest takich gier, które uważam, że były rozczarowaniem niż na przykład zasługują na pretendenta do gry roku. Jest oczywiście też kategoria popkulturowa, w której uwielbiam czytać wasze propozycje, nie wiem, książkowe, filmowe, serialowe, muzyczne, komiksowe, których wcześniej po prostu nie widziałem. Że to, ja traktuję to jako taka rekomendacja na to, co zwrócić uwagę, na co zwrócić uwagę w roku kolejnym. Szczególnie, że to jest taki rok, w którym doszedłem do wniosku, że będę chciał jednak dużo więcej nadrobić. Ten 2019 rok przeleciał bardzo szybko. Nie wiem, jak to się stało, ale no, styczeń, luty, marzec, kwiecień, bom, koniec roku. Oczywiście, oglądając Sylwestra w telewizji polskiej, to właściwie to wydaje się, że czas się zatrzymał. I oni co roku puszczają to samo z taśmy, no ale to już nieważne. No i w każdym razie, no, mam w ogóle parę takich postanowień, jeśli chodzi o ten nowy rok. Przede wszystkim zauważyłem, że przestałem całkowicie, praktycznie już nie kolekcjonuję nowych gier. Oczywiście kolekcjonuję nadal w wersji cyfrowej, ale chodzi mi o fizyczną kolekcję. Uzupełniam moją kolekcję starych tytułów na poprzednią generację, gdyż jakiś taki sentyment mnie z nią wiąże i dodatkowo, jak to się mówi, te gry są odporne na wszystko. Czyli jeśli mamy konsolę, mamy prąd, mamy telewizor i mamy płytę z grą, możemy w nie zagrać. To, co się stało z obecną generacją, oczywiście wygoda cyfrowej dystrybucji jest ogromna, to jednak fakt posiadania płyty z grą no jedynie daje tą przewagę, że jeśli gra nam się znudzi, nie spodoba, to możemy ją odsprzedać. Ale niestety nie ma żadnego komfortu, kiedy wkładamy płytę do napędu, wchodzimy prosto ze sklepu, szczęśliwi, chcemy zagrać w najnowsze Modern Warfare i okazuje się, że musimy dociągnąć jakieś 100 giga patcha, czy tam jakiejś wersji gry. No i co zrobić w takim przypadku? No nie wiem, odłączyć się do internetu i próbować zainstalować grę z płyty tak po prostu? No może to jest jakieś rozwiązanie. No ale, no niestety, to jest taki właśnie taki miękki sposób przerzucenia nas na całkowicie w kierunku tej dystrybucji cyfrowej. I nie powiem, jest tyle fantastycznych sklepów dystrybucji cyfrowej, szczególnie na PC, że to okazuje się być nieuniknione. I GOG z fantastyczną, ma coraz lepszą ofertę, jeśli chodzi o nowe tytuły, no ale przede wszystkim też buduje od wielu lat tą bibliotekę klasycznych tytułów i największym hitem ostatnich tygodni, miesięcy to było oczywiście pojawienie się Blade Runnera, gry, która wydawała się być całkowicie odporna na z różnych względów, na to, żeby się pojawić w ogóle kiedykolwiek, w jakiejkolwiek dystrybucji cyfrowej, a tu proszę, tak fantastyczna rzecz, taka informacja. No ale to jest jedna rzecz, że w ogóle rok 2020 to przede wszystkim będzie rok Cyberpunka. I nie dlatego, że Cyberpunk wychodzi 2077, ale to jest 2020 rok tytuł najlepszego podręcznika do tej gry, tak? Cyberpunk 2020 to jest gra, która rozpalała wyobraźnię niesamowicie. I wiadomo, że rozjechała się trochę wizja przyszłości z książek. Wiecie, no to, co widział William Gibson, to, co zapowiadał w Neuromancerze na przykład. No nie ma się jak do tego, co mamy teraz. Niemniej pewne rzeczy wyprzedziły całkowicie wizję autorów książek, komiksów, filmów, nastąpiła niesamowita miniaturyzacja sprzętu. To, że właśnie w jednym telefonie mamy dziesiątki funkcji, które wcześniej, zawsze to uwielbiam, taki bardzo cyberpunkowy obrazek jest, kiedy te wszystkie małe rzeczy, jak kamera, jak Walkman, jak telefon, jak notatnik, kalendarz, cokolwiek, no wszystkie też takie rzeczy, które powiedzmy w jakiejś tam formie istniały, ale osobno, elektronicznie, teraz mamy wszystko w jedno, no ale no nie o tym, właściwie to jest taki odcinek, w którym tak sobie pomyślałem, że oczywiście zapowiedź plebiscytu jest bardzo ważna, nawet nie wiem, czy powiedziałem o adresie, pod którym znajdziecie plebiscyt, bo nie każdy oczywiście może mieć ochotę wpadać na stronę www, żeby tam sobie spisywać te linki, ale jeśli macie teraz pod ręką ołówek albo długopis, to zapiszcie sobie tinyurl.com, tak, com albo com, / Fantasmagierie 2019 roku. I pamiętajcie, że to jest plebiscyt najważniejszy w polskim internecie. Ja wiem, że od czasu, kiedy my zaczęliśmy robić to podsumowanie roku w takiej formie, wiele, wiele różnych serwisów, podcastów zainspirowało się, że się tak wyrażam. Cieszmy się, że jakby ten trend jest taki silny, dlatego że to jest coś takiego bardzo sympatycznego. Wiadomo, że my nagrywając non-stop podcast, cały czas jesteśmy, prawda, na bieżąco i komentujemy. Oczywiście nie mamy już tyle czasu, przynajmniej ja osobiście nie mam tyle czasu, żeby grać w każdy tytuł zdecydowanie jakby inne aspekty, dziedziny popkultury mi ten czas zabierają i w ogóle uważam, że 2020 rok to będzie przede wszystkim rok zmierzenia się z moją kubką wstydu, jeśli chodzi o książki, komiksy i filmy. Jak zapewne wiecie i w ogóle polecam instagram.com/dachman, uwielbiam laser dyszki przyszłości, czyli DVD, bo czuję, że to jest taki format, który kiedyś będzie bardzo sentymentalny. Dlatego, że to jest pierwszy, no, wiadomo, to nie jest pierwszy cyfrowy format, tak? Czy nawet na płytach analogowy, ale to jest pierwszy format, który zaczął wykorzystywać potencjał nośnika do tego, aby oprócz filmu dodawać jakieś materiały związane z produkcją filmu, komentarz reżysera, ciekawostki, sceny wycięte. I jestem kolekcjonerem takich filmów przede wszystkim, które posiadają taką niesamowitą dodatkową zawartość, bo uważam, że czasami te dodatki w tych starych wydaniach DVD są lepsze niż na wydaniach Blu-ray. I w ogóle dziwię się, do tej pory się dziwię, dlaczego nadal wydaje się film, na przykład na Blu-rayu, które dodatków nie posiadają, tylko sam film. Ja rozumiem, że nie zawsze te materiały dodatkowe istnieją, ale nic nie szkodzi, aby tych materiałów dodatkowych trochę przygotować, nawet później. I ja uwielbiam także, kiedy materiały dodatkowe są przygotowane we współpracy z krytykami sztuki filmowej, z jakimiś osobami, które, historykami filmu, które podzielą się swoją wiedzą podczas oglądania filmu. I kiedy oglądamy po raz kolejny film, oczywiście my też dostrzegamy pewne rzeczy, ale nie mamy tej wiedzy, która pozwoli nam w pełni doświadczyć albo docenić zabiegi reżysera czy aktorów, co oni tam właściwie pokazali. I ja uwielbiam, to chyba będzie słowem tego odcinka, ale fascynuje mnie właśnie, kiedy takie osoby jak Roger Ebert komentują film, dlatego że jak ja żałuję i w ogóle uważam, że to powinno być, ktoś się powinien tym zająć. Perły z Lamusa, fantastyczne filmy. Te filmy można byłoby ponownie wydać i jako dodatek dać te wstępy, które zawsze Tomasz Raczek z Zygmuntem Kałużyńskim przygotowywali. Ta krótka rozmowa na temat filmu. Jak to byłoby fantastyczne, gdyby ci panowie nagrali w ogóle komentarze do filmów. Oczywiście wtedy, kiedy oni prowadzili Perły z Lamusa, tego nie było. Poza tym w telewizji ten format by nie zadziałał. Ale dzisiaj, jeśli bym miał wydawnictwo filmowe, to tak jak Vesper na przykład wydaje te stare książki i podaje w jakiejś nowej formule, tak, że na przykład mamy Johna Campbella, oczywiście wydane z tytułem filmowym, kiedy to coś Carpenter nakręcił, to zrobił się z tego fenomen, tak? Ale to było fantastyczne opowiadanie, które wielokrotnie pojawiało się i w Polsce, w jakichś różnych magazynach fantastycznych, Feniksach i tak dalej, ale jednak no, co by nie mówić, ten fakt, że gdzieś tam znaleziono jakieś stare notatki, jakieś pierwotne wersje tej książki, to ładnie przygotowano, wyedytowano i ponownie wydano w takiej właśnie, no wręcz ekskluzywnej formie, właśnie książkowej, i że Vesper zadbał o to, żeby te książki wydane były w Polsce tak dobrze, no to jest coś niesamowitego dla kogoś, kto obcuje z książką nie tylko na zasadzie właśnie pochłaniania treści, ale to jest tego całego rytuału. No ale w ogóle też tak nie chciałbym za bardzo przynudzać, tak jak mówię, to będzie rok nadrabiania dla mnie w ogóle. Będzie to rok cyberpunka. Co by tu jeszcze tak dodać? A, właśnie. Dzisiaj mamy 1 stycznia, kiedy to nagrywam. I jestem bardzo ciekawy, jak wiele tutaj ze słuchaczy i słuchaczek, osób, przestrzega tej nowej tradycji i przynajmniej na chwilę odpaliło Tomb Raidera. Choćby zagrało, nie wiem, 10 minut. I przyznam, że oczywiście tam te memy co roku wylewają się i zawsze ktoś nie zapomina podkreślić. I sam rzuciłem zdjęcie na Instagrama i też na grupie facebookowej. No ale tak jestem bardzo ciekawy, czy przestrzegacie tych tradycji. No. Na pewno w ogóle w 2020 roku wydaje mi się, że w ogóle całkowicie minie szał na retro. Już teraz to bardzo przycichło, jeśli chodzi o sprzęt. Mimo, że jest cały czas bardzo drogi, to jednak już nie ma na niego takiego popytu. I te ceny pofyszobowały w górę, ludzie nadal kupują Amigi, Atari, Commodore, ale ta alternatywa, ta nostalgia za tym samym sprzętem jest bardzo szybko zaspokajana no, konsolami typu Mini, czy też typu Maxi, jak ostatnia właśnie DC64, wersja nowoczesna Commodore 64. No, i to jeszcze w tej takiej wersji wczesnej, bo ja pamiętam wersję Commodore właśnie tej wersji C, kiedy ona już była taka bardziej nowoczesna, nie miała takiego wyglądu chlebaka, no ale moda na retro mi się wydaje, że powoli zanika, jeśli chodzi o sprzęt i tutaj no nie ma się co dziwić, po prostu ten sprzęt, który jest nadal w dobrym stanie, bardzo drogo kosztuje, no ale to, co można znaleźć, jeśli chodzi o emulację, już przygotowane formaty tylko do zainstalowania pod Raspberry Pi, no pokazują, że jak ktoś chciałby wrócić do jakichś gier, to oczywiście to może zrobić w bardzo taki przystępny sposób, a oczywiście nadal YouTube. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć coś starego, no to te gry wszystkie są, tak? I te long play jest, można całą grę po prostu sobie przejść, obejrzeć i nie męczyć się, że się tak wyrażę, z bardzo archaicznym sposobem sterowania, tylko po prostu możemy sobie zagrać. Ale to już też nic nowego. Zastanawiam się, czy na przykład planszówki, gry planszowe nie eksplodują jeszcze bardziej niż to się stało przez ostatnie lata. Dlatego, że coraz więcej takich naprawdę potężnych, wielkich tytułów powstaje i to nie są gry. To są gry, które można już powiedzieć, że są AAA. Zaczynamy obserwować taki trend, przynajmniej ja go widzę i troszeczkę tak z boku, gdzie nierzadko wydaje się gry planszowe, które kosztują powyżej 100 euro. Nie wiem, powiedzmy powyżej 400 zł. Już gry zaczęły kosztować więcej niż gra planszowa, kosztuje więcej niż na przykład przeciętna nowa gra konsolowa. Ale no, co by nie mówić, no jesteśmy na etapie takim, że już niedługo te gry naprawdę będą bardzo drogie i bardzo rozbudowane i może być dojść do takiego momentu, czy się opłaca, może będą właśnie, już ten model mikropłatności i dokupowania dodatków jest w grach planszowych od wielu, wielu lat praktykowany. Fantasy Flight Games notorycznie no, wydaje dodatki, które można byłoby zmieścić w pudełku od zapałek, oczywiście żartuję, ale wydaje to w potężnych pudłach, żeby po prostu ktoś, kto płaci dosyć dużą cenę, no myślał, że płaci za coś większego. I to jest czysta psychologia, no ale o tym się nie będę teraz rozwodził. Może kiedyś będzie odpowiedni moment, żeby o tym porozmawiać. No właśnie, tak sobie tak już myślę, bo to będzie krótki odcinek. To będzie odcinek, który właściwie, tak jak powiedziałem, ma służyć tylko zapowiedzi zapowiedzi najplebiscytu. Ale no jest sentymentalnie trochę. Pomyślcie, 2020 rok. Naprawdę, upłynęło już więcej czasu. No nie wiem, no tęsknimy za latami 80-tymi, 90-tymi, ale no już są ludzie pełnoletni, którzy w ogóle nie mają tego sentymentu. A oni, no ale to już jest... Nie wiem, dlaczego o tym mówię. Myślę o tym, że po prostu tak jak wcześniej już nieraz wspominałem, brakuje mi tego, że trochę minęliśmy się z tą ścieżką rozwoju. Ta fantastyka naukowa poszła swoją drogą, ale jednak rzeczywistość swoją. I mamy miniaturyzację, mamy fantastyczne urządzenia, komputery, które robią wszystko, łączą nas ze światem i mieszczą się w kieszeni. No ale niestety nie mamy baz na Księżycu, nie podbijamy kosmosu. No, Ziemia staje się coraz cięższym miejscem do życia, że się tak wyrażę. I kto wie, czy za kilkanaście lat nie będzie właśnie to naprawdę prawdziwych problemów. Bo na razie to sobie tak myślimy, nie, jest wszystko fajnie, jest okej, okay, ale może będziemy mieć właśnie taki prawdziwy cyberpunk, dlatego że Ziemia się zmieni w taki sposób, że No, zresztą obserwujemy wszyscy, co się dzieje w Hongkongu, choć media bardzo oszczędnie nas o tym informują, nie chcą być może, aby za dużo tych informacji dotarło tutaj, ale no to, co się dzieje na ulicach Hongkongu, to jest właśnie ten cyberpunk. I to jest wykorzystywanie technologii z jednej i z drugiej strony do tego, aby się zważyć. To jest taka trochę wojna, gdzie wykorzystuje się z jednej strony właśnie technologię rozpoznawania twarzy, jakieś systemy inwigilacji, kontrolowania społeczeństwa, a z drugiej strony wykorzystuje się wręcz analogowe jakieś pomysły na to, jak walczyć właśnie z tym rozpoznawaniem twarzy, te parasolki, które służą mi do zasłaniania się nimi przed atakami gazowymi i przed tym, aby też kamery nas nie widziały. I słyszałem o jakichś gadżetach, które mogłyby aktywnie zmylać te kamery wszystkie, tak? Jakiś sposób. No ale to jest oczywiście wszystko takie oderwane od rzeczywistości. Następny odcinek to będzie odcinek wielkiego podsumowania. I o grach będziemy dużo rozmawiać. Zastanawiam się, ile czasu poświęcimy, jeśli chodzi o seriale. I czy będziemy rozmawiać na przykład o takich serialach, które nie są związane ani z grami, ani z fantastyką. Bo wiadomo, że chyba najgłośniejszym serialem ostatnich miesięcy oczywiście będzie Wiedźmin. I słusznie. Mi się ten serial koniec końców nawet bardzo podobał. Miałem pewne wątpliwości co do obsady, ale zdecydowanie oglądając ten serial widzimy, że choć jest tam jakaś wizja reżysera, showrunnera gdzieś tam odbiega ona w drobny, w malutki sposób od tego, co na przykład znamy z opowiadań książek, ale ona nie burzy tego świata, nie opowiada go na nowo i dlatego Wiedźmin mimo wszystko, mimo tego tej konstrukcji narracyjnej, tej odwróconej trochę chronologii, no świetnie się gdzieś spina. Że ten pierwszy sezon jest bardzo interesujący, dlatego on przedstawia pewne historie, pewne postacie, ale nie marnuje czasu na niepotrzebne ekspozycje. Nie marnuje czasu na tłumaczenie rzeczy, które wierni fani Wiedźmina, czy gracze, czy czytelnicy doskonale wiedzą. Ktoś, kto oczywiście nigdy nie słyszał o Wiedźminie i na pewno będzie tak spora grupa osób, to być może się zaciekawi tym światem, być może będzie chciał doczytać. Ale uważam, że no nie trzeba tłumaczyć tego, że Wiedźmin korzysta z takiej prostej magii, że używa eliksirów, dlaczego ma dwa miecze, dlaczego skąd się wziął. To, na to wszystko oczywiście przyjdzie pora i takie rzeczy są gdzieś tam na jakimś etapie, znaczy będą przedstawione, ale koniec końców uważam, że Wiedźmin jest bardzo dobrym serialem i bardzo cieszy mnie jego popularność, bo warto jest, żeby ta wizja została tak w pełni zrealizowana. Być może w lepszy sposób niż na przykład Gra o Tron, bo zakończenie Gry o Tron wynikało z tego, że materiał źródłowy w pewnym momencie się skończył i niestety no, scenarzyści musieli troszeczkę doszyć i rozwlekli coś, co nie wiem, no moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo nieporadnie Gra o Tron się skończyła, ale no oczywiście dlatego, no takie wrażenie się otrzymuje, dlatego, że po pierwsze Gra o Tron to był serial, który wszyscy oglądali, wszyscy mieli jakieś oczekiwania i on fantastycznie się zaczął i fantastycznie przez większość sezonów snuł tę opowieść i te postacie. I to jest i gdzieś tam to zamknięcie tej historii chyba było po prostu mało satysfakcjonujące. Ale kto wie, czy udałoby się i tak zaspokoić oczekiwania, gdyby nawet tych odcinków było więcej w serii, a może byłaby jeszcze dodatkowa seria, no ale tak to wygląda. Seriali, które w ogóle bardzo bym chciał polecić i polecałem nie raz, no to jest właśnie The Morning Show. The Morning Show to nie jest serial komediowy, choć można byłoby tak stwierdzić po obsadzie, tak. To jest dramat obyczajowy, opowiedziany w bardzo prawdziwy sposób, pokazujący, jak wygląda telewizja od środka. Na wielu aspektach. Na wielu płaszczyznach. I w płaszczyznach właśnie tych gwiazd i tego, co tam jest złe, co uchodzi gwiazdom, poruszające bardzo ważkie tematy związane z molestowaniem seksualnym w pracy, ale jakby są pewne rzeczy, o których się słyszy, gdzieś tam chodzi. No, mieliśmy też na swoim poletku parę historii związanych ze znanymi dziennikarzami, ale to było wszystko w ramach takiej anegdoty. Oczywiście osoby, które pracują w telewizji, doskonale wiedzą, jak to wygląda, jak potrafi to być takie dosyć mocno stresujące, niszczące środowisko i jak tam nikt się z nikim nie patyczkuje. Nikt nikomu nie słodzi i no to jest też pewien profesjonalizm. I to w tym serialu The Morning Show widać. Oczywiście są też wręcz polityczne zagrywki, jeśli chodzi o włodarzy stacji telewizyjnych, ludzi związanych z produkcją. No to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, która wyszła, jeśli chodzi właśnie o Apple TV Plus. Innych seriali to nie chcę za bardzo wspominać, bo z nimi jest różnie. No oczywiście tym drugim serialem, który mi się w miarę podoba, chociaż tego nacisku na fantastykę naukową jest troszeczkę za mało moim zdaniem, to jest For All Mankind, czyli serial o alternatywnym biegu wydarzeń spowodowanym tym, że Amerykanie po prostu na początku przegrali wyścig kosmiczny z Rosjanami i żeby nadrobić, postanowili zbudować bazę na Księżycu. I to jest super sprawa, dlatego że ja uważam, że już dawno powinniśmy być mieć bazę nawet na Marsie i na księżycach Jowisza i Saturn. No ale to jest w ogóle inna kwestia. No, więc pozwólcie, że tutaj w tym momencie zakończę. Ja bym bardzo chętnie polecił wam parę rzeczy, które możecie sobie obejrzeć, które możecie sobie poczytać. Jest bardzo dużo ciekawych seriali. Tylko tak naprawdę to, wiecie, odpalacie Netflixa, odpalacie Prime i to wszystko tam jest, na pierwszej stronie. Nie trzeba szukać głęboko. Bo czy Wiedźmin, czy teraz pojawił się chyba John Wick trzecia część. No mnóstwo interesujących rzeczy jest po prostu zaraz dostępnych. Dla mnie serialem tego roku zdecydowanie nie jako najlepszym serialem, ale takim, który mnie najbardziej właśnie zafascynował i ja będę bardzo czekał na kolejne sezony, to jest oczywiście Carnival Row. Carnival Row, który wyraźnie nie każdemu przypadł do gustu, ale takie miasteczko wiktoriańskie fantasy z bardzo ciekawym pomysłem na świat. Niemniej oczywiście opartym o pewne stereotypy naszego prawdziwego świata. Bardzo mi przyszedł do gustu. I tam jest klimat trochę fantasy, trochę właśnie, znaczy no trochę, bardzo dużo klimatu fantasy, ale tam doszukują się też, wiele osób doszukało się nawiązań do Cthulhu. I to jest świetny, świetny, fantastyczny serial, który ja bardzo, bardzo gorąco polecam. No, i teraz tak się zastanawiam, co bym jeszcze mógł polecić, oczywiście, ale no cóż, niejednokrotnie słuchaliście Fantasmagierii od dyski do dyski, więc te polecenia, które daliśmy na bieżąco, nie umknęły waszej uwadze, więc pozwólcie, że to bardzo długą zapowiedź plebiscytu po prostu zamknę i powiem tak. Spędzajcie więcej czasu z tym, co to, z tymi lub z kim lub z czym uwielbiacie robić to, co kochacie. I jeśli to jest książka, jeśli to jest film, róbcie to nadal i cieszcie się czasem, wolnym życiem. Ja zdecydowanie pamiętajcie, nie warto się ze wszystkim spieszyć, czasami warto się spodelektować się. Spróbujcie, to jest taka moja rada, spróbujcie oglądać filmy bez telefonu komórkowego, bez tabletu pod ręką, bez jakichś innych rozpraszaczy. Skoro mamy fantastyczne telewizory, które właściwie odwzorowują nam w domu salę kinową, no bo jeśli ktoś ma telewizor 60-calowy, no to siedząc tak blisko telewizora, nie wiem, 3-4 metry, to jest właściwie jak w kinie. Delektujmy się tą sztuką, wchłaniajmy ją. I uważam, że wiele z tego dobrego wyjdzie. No, ja nie będę przyciągał, to jest to, co chciałem tak wydać parę słów. Nie przyzwyczajajcie się, solocasty raczej to nie będzie coś, co będę robił wcześniej, dlatego że one wymagają pewnego przygotowania. Pewnego przygotowania ze względu na to, że warto jest mieć coś ciekawego do powiedzenia, coś do polecenia. Ja oczywiście mogę wiele rzeczy polecić, które ostatnio czy przeczytałem, czy oglądałem, ale zastanawiam się, czy w ogóle chcielibyście takich moich wynurzeń przydługawych słuchać. Dajcie znać w komentarzu i pomyślimy. No, zdecydowanie chciałbym też być może rozbudować ten kanał Fantasmagierii na YouTubie, włączyć tę monetyzację, rozgrzać go troszeczkę, żeby tam się troszeczkę więcej działo. W tym momencie służy jako archiwum podcastu i no ja bardzo się z tego cieszę, ale być może warto byłoby troszeczkę się... No widzicie, jak ci youtuberzy po prostu osiągają sukces na YouTubie ze swoimi podcastami. To jest nieprawdopodobne. Człowiek buduje latami ten prestiż, tę potęgę. A tu proszę, wystarczy mieć troszeczkę popularności, być celebrytą i voilà. No ale nie jest tak źle. Nadal, jeśli słuchacie Fantasmagierii i sprawia wam ona przyjemność, to tak naprawdę sprawia przyjemność to mnie. I mam nadzieję, że już niedługo się słyszymy właśnie, czy na żywo, czy nie, czy przeczytamy i tyle. No to fantastycznego roku 2020 wam życzę. No i do usłyszenia w następnym odcinku, który będzie wielkim podsumowaniem roku 2019. Cześć, hej!